Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Pocztówki z Ziemi Świętej. Dźwiękowe podróże z przewodnikiem. Zaprasza Mariola Serafin.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. W dzisiejszej pocztówce z Ziemi Świętej chciałam zabrać Państwa w Góry Galilei. Nie będzie to jednak tylko spacer po zielonych i malowniczych zboczach. Naszym dzisiejszym celem jest wyjątkowa góra, a jest to Góra Przemienienia. Zapraszam na radiowy spacer po Górze Tabor. Gdy weźmiemy do ręki Ewangelię według Marka, to przeczytamy w niej, że Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Osobno wymownie świadczy, że pozostali apostołowie czekali u podnóża góry. Gdybyśmy jednak sięgnęli po grecki oryginał, to grecka gramatyka pozwala na przeczytanie tego wiersza w następujący sposób. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych na górę osobną, wysoką. Podkreśla to, że góra ta nie jest częścią większego łańcucha górskiego, ale jest pojedynczym wzniesieniem. I rzeczywiście, gdy wybierzemy się w podróż, choćby z pobliskiego Nazaretu, to będziemy jechać przez rozległą, żyzną i zieloną dolinę Esdrelon, aż naszym oczom ukaże się pojedyncza góra. Jest ona obficie porośnięta lasem. Widać ją też z wyższych partii samego Nazaretu, który położony jest na wzniesieniach. Sam Nazaret dzielimy na dolny, tam gdzie jest kościół Zwiastowania Maryi, i górny, który po hebrajsku nazywa się Nof HaGalil, co możemy tłumaczyć jako widok, panorama Galilei. A więc stojąc na tarasie widokowym w górnym Nazarecie, będziemy mieli jak okiem sięgnąć widok na Galileę i górę Tabor, która w moim odczuciu może trochę przypominać gigantyczne, zalesione kretowisko. Na samym szczycie Taboru, który jest rozległym, płaskim terenem, powyżej korony drzew dostrzeżemy bryłę Bazyliki Przemienienia Pana Jezusa. Jest ona niejako przyklejona do krawędzi zbocza. U podnóża góry rozłożyła się arabska wioska Taburiya. W jej centrum mieści się duży parking dla autokarów. Powyżej niego wiedzie 8-kilometrowa, bardzo kręta droga na sam szczyt. Samochodem da się tę trasę pokonać. Jednak autobus jest zbyt duży i nie miałby możliwości złamać się na tych ostrych zakrętach. Jeśli więc przyjechaliśmy autokarem, to mamy dwie możliwości, by dotrzeć na szczyt. Możemy wejść pieszo, idąc szlakiem turystycznym. Jest to popularna trasa, więc ścieżka jest mocno wydeptana. Nie sposób więc się zgubić. Ponadto jest to obszar chroniony parkiem narodowym. Będzie to bardzo przyjemny spacer przez las, pełen dębów, drzew świętojańskich, terebintów i pini. Szczyt znajduje się na wysokości 588 metrów nad poziomem morza. Trzeba mieć więc trochę kondycji, ale na szczęście nie trzeba być wytrawnym alpinistą. Jeśli będziemy mieć szczęście i będzie bezchmurne niebo, zapewniające nam dobrą widoczność, uda nam się dostrzec na horyzoncie masyw góry Hermon, najwyższego szczytu Izraela. Znajduje się on na styku trzech państw – Izraela, Syrii i Libanu. Jest szeroką, rozłożystą górą. Jej najwyższy punkt mieści się w Syrii i wynosi 2814 metrów nad poziomem morza. Najwyższe partie góry niemal przez cały rok pozostają zaśnieżone. Na Hermonie znajduje się jedyny na cały Izrael wyciąg narciarski. Może więc Izrael nie jest krajem, który najbardziej nam się kojarzy z białym szaleństwem, ale jednak można i w nim spróbować swoich sił na nartach. W Izraelu nazywa się Hermon albo Siwą Górą, albo Śnieżną Górą, ze względu na śnieżną czapę. Czasem też mówi się o Hermonie jako oczach państwa. To przez wzgląd na systemy wojskowe wczesnego ostrzegania, które są na nim rozmieszczone. A my wracamy na Tabor. Jeśli nie czujemy się na siłach, by wspiąć się nań na piechotę, możemy skorzystać z minibusa, takiej zbiorowej taksówki. W tym samym miejscu, gdzie jest parking, po drugiej stronie ulicy znajduje się zajezdnia dla takich zbiorowych taksówek, które zależnie od pojemności zabierają po 9 do 12 pasażerów. Zabierają na szczyt, a potem mogą zabrać w drogę powrotną. Od wielu już lat podziw wzbudza jeden z kierowców, który dość brawurowo pokonuje te strome serpentyny, a ma tylko jedną rękę. Innym moim ulubieńcem jest kierowca w marynarskiej czapce z fantazyjnie podkręconym wąsem. Nieważne, jaki sposób dotarcia na górę wybierzemy, przed samym jej szczytem przywita nas kamienna średniowieczna brama, zwana Bramą Wiatrów. Jest ona dowodem na to, że chrześcijaństwo w tym miejscu ma długą tradycję. Dalej, gdy będziemy już na samym szczycie, przed kościołem po lewej i po prawej stronie będą pozostałości dawnych zabudowań klasztornych, które sięgają początków chrześcijaństwa. Na uwagę zasługują resztki mozaik z czasów bizantyjskich. Duże wrażenie robią pozostałości zabudowań benedyktyńskich, które częściowo zrekonstruowane pełnią funkcję ołtarzy plenerowych. Zachowały się w dość kiepskim stanie. To, co jednak zachwyca najbardziej, to zaaranżowany wśród nich przepiękny ogród. Jest on tak imponujący, że wiele par chciało robić sobie w nim ślubne sesje zdjęciowe. Żeby zachować sakralny charakter tego miejsca i żeby nie przerodziło się ono w plener fotograficzny, ojcowie musieli na bramie wejściowej umieścić tabliczkę z informacją o zakazie sesji fotograficznych. Nie jest to taki stuprocentowy zakaz fotografowania, na szczęście, i przy zachowaniu umiaru i kultury możemy zrobić pamiątkowe zdjęcie. A warto, bo jest tam naprawdę pięknie. Na wspomnianej już bramie wjazdowej, obok tabliczki z zakazem zdjęć ślubnych, wisi standardowa o zakazie wprowadzenia psów, wchodzenia zbyt roznegliżowanym oraz o zakazie wnoszenia broni palnej. Nas może to dziwić, albo i wręcz szokować, ale w Izraelu wiele osób ma pozwolenie na broń, a dodatkowo wojsko chodzi wyposażone w broń właśnie. A musimy pamiętać, że w Izraelu wszyscy idą do wojska. Wszyscy, to znaczy i dziewczęta na okres niecałych 2 lat, i chłopcy na okres niecałych 3 lat. I przez cały czas wojska muszą właśnie chodzić w mundurach i pilnować swojej broni. Nic więc dziwnego, że taka tabliczka pojawia się w wielu izraelskich miejscach. I w tak imponujących okolicznościach przyrody stoi równie imponująca bazylika. Gdy stanie się przed jej wejściem, symetrycznie po lewej i po prawej stronie znajdują się wysunięte do przodu prostokątne kaplice. Mogą przywodzić na myśl dzwonnice. Jedna z kaplic poświęcona jest oczywiście Eliaszowi, a druga Mojżeszowi, bo to oni ukazali się apostołom wraz z przemienionym Panem Jezusem. O tym, która z kaplic ma którego z bohaterów biblijnych za patrona, świadczą freski w kaplicach. W pierwszej Mojżesz jest ukazany ze swoimi głównymi atrybutami, jakimi są kamienne tablice z dekalogiem. W drugiej zobaczymy Eliasza przy ołtarzu ofiarnym, na którym składał ofiary dla Jahwe, walcząc z pogańskimi kapłanami Baala. Wchodząc do bazyliki, możemy się trochę zdziwić. Zwykle w kościołach prezbiterium jest miejscem podwyższonym względem nawy. Tu przestrzeń prezbiterium jest poniżej nawy. Żeby do niego dotrzeć, musimy zejść po schodach. To jest właśnie ta część bazyliki, którą najbardziej widać patrząc na masyw góry. Prezbiterium jest niejako poniżej szczytu, już na zboczu. Tylną ścianę prezbiterium za ołtarzem tworzy ogromny kolorowy witraż z pawiem. Dla pierwszych chrześcijan paw był symbolem nieśmiertelności i zmartwychwstania oraz życia wiecznego. W bocznych ścianach prezbiterium umieszczono duże, utrzymane w złotej kolorystyce mozaiki, ukazujące w sposób symboliczny różne rodzaje przemienień Pana Jezusa. Narodzenie, Eucharystię, mękę i śmierć oraz zmartwychwstanie. Wystrój i bryła obecnej bazyliki są współczesne. Jej budowa rozpoczęła się w 1919 roku po długich, ponad półwiecznych wykopaliskach archeologicznych. architektem był Włoch, Barluzzi, który świetnie zaaranżował i umiał połączyć pozostałości archeologiczne z różnych okresów następujących po sobie we współczesną bryłę. Na zewnątrz, po obu stronach bazyliki, znajdują się tarasy widokowe. Gdy wejdziemy na ten po lewej stronie, w oddali będzie wspomniany już Hermon, a bliżej rozłożysty Nazaret. Z tarasu po prawej rozpościera się widok na Dolinę Esdrelon, inaczej nazywaną Doliną Jezreel. Była ona miejscem dziania się wielu wydarzeń biblijnych ze Starego Testamentu. Jedno jednak, kluczowe wydarzenie dla dziejów świata ma się dopiero w niej odbyć, a mianowicie tradycja chrześcijańska mówi, że to tu będzie miała miejsce wielka bitwa, podczas której siły dobra ostatecznie pokonają zło. Bitwa ta, na którą wszyscy czekamy, nazywa się Armagedon. I tym optymistycznym akcentem wyczekiwania na koniec świata kończę dzisiejszą pocztówkę z Ziemi Świętej. Do usłyszenia za tydzień.
Pocztówki z Ziemi Świętej.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.